siostry naprawdę stoję przed wami z bojaźnią i z drżeniem. Bo z jednej strony naprawdę wiem, że zresztą z braćmi wiemy, że naprawdę Pan ma dla was szczególną rzecz, że to, że siostry są kimś szczególnym w życiu Kościoła w ogóle i szczególnym też szczególny sposób leżą na Pana sercu. I z jednej strony, jak myślimy o tym też, bo wiele rzeczy się zdarzy w takim nieodległym, najbliższym czasie, mamy Biblię, tak? Czyli mamy Jego Słowo, które jest pokarmem dla ludzi. Ale zadawaliśmy sobie z braćmi też pytanie, czy coś my mamy do zrobienia ze sobą? Czy my mamy już wszystko? Czy my jesteśmy odpowiednimi ludźmi do tego, żeby karmić tych? Bo przecież nam nie zależy tylko tak na tym, żeby rozdać te Biblię i żeby rozdać ich jak najwięcej, ale zależy nam na tym, żeby po prostu rozmawiać z tymi ludźmi. Żeby tak naprawdę, żeby przekazać tą miłość, która jest w naszym Panu, do każdego poszukującego serca. Więc zdaliśmy sobie sprawę, że naprawdę my po pierwsze jako bracia potrzebujemy też mieć nowy początek, bo Nowy Testament to nowy początek. Ale też pomyśleliśmy, że i wy siostry musicie mieć nowy początek. I chciałem, żebyśmy też jakby na chwilę zapomnieli, żebyście zapomniały na chwilę o tym, jaka jest rola sióstr w życiu Kościoła, o funkcjonowaniu, ale też chciałem w paru słowach powiedzieć, jak Pan was widzi, jak Pan widzi siostry. Na przestrzeni też tego, na przestrzeni Biblii, muszę powiedzieć, że jak tak się zastanawiałem nad tym, wydaje się, że to jest takie proste. No, że siostry to tak, no są wrażliwe, one były tym, które czekały na Pana, jak on, na Jego zmartwychwstanie, że Maria Magdalena popełniła taki gest, który ja bym się nigdy nie zdobył na to, ale ona tak kochała Pana, że... Ale jak przejdziemy, jak tak się przejdziemy przez karty Biblii, to są naprawdę bardzo różne osoby. Moja córka ostatnio pisała takie wypracowanie odnośnie właśnie roli, to było chyba, mam tutaj, wizerunek kobiet w Biblii. I jak sobie przejrzałem to, to naprawdę, to nie jest taki jednorodny obraz, tak? Że można to zdefiniować, że siostry są takie i takie. Bo tam były przeróżne osoby i w Starym i w Nowym Testamencie. I w Starym Testamencie były kobiety lekkich obyczajów, były, mówiąc delikatnie, były niewolnice, ale były też żony królów, była też sędzina, przynajmniej jedną znam, może było więcej, ale chyba nie. W każdym razie to były naprawdę bardzo różne osoby. I wy też jesteście takimi bardzo różnymi osobami, więc trudno nam jest kierować też takie słowo, które będzie odpowiadało potrzebom każdej z was. Natomiast myślę, że jedna taka rzecz jest, która... Znaczy, w zasadzie trzy słowa, które chciałbym, żebyście sobie zapamiętały, albo żebyś zapisać nawet, które będziemy po prostu redefiniować. Po pierwsze to jest poznanie. To jest poznanie. Drugie słowo to jest piękno. I trzecie to jest pomoc. Tak. Ostatnio sobie, jak szedłem sobie przez las i teraz jest dużo rzeczy się dzieje, bo zaczynają kwitnąć kwiaty, zaczynają się przebijać jakieś pęki w krzewach, pąki i tak dalej. I wiecie, co mi przyszło do głowy? Bo tak myślałem sobie też o tym, co chcemy powiedzieć wam. I przyszła mi do głowy taka myśl, że jak idę i oglądam na przykład drzewa w lesie, to nie myślę, ile można by było domów z nich zbudować, albo ile można by było podłóg wykonać z tych. Tylko myślę o, wiecie o czym? Myślę o czymś, co jest piękne. No to jest po prostu piękne. I to jest pierwsza funkcja. tego natury. Więc wybaczcie mi, ale czasami jak mówimy, jak bracia na przykład mówią, określają siostry, że o, ta siostra jest użyteczna w życiu Kościoła, nie? To muszę powiedzieć, że mi się trochę przewraca w środku. No to oczywiście, to nie jest złe określenie. Ale wiecie, jak ja bym wolał, że ta siostra na przykład jest piękna wewnętrznie, albo ma pięknego ducha, że ma troskliwe serce o tych. Znaczy, rozumiecie, o co mi chodzi? Chodzi o to, że wy jesteście tymi osobami, które nam, braciom, dostarczają naprawdę piękna, które wynika po prostu z waszego kontaktu z Panem. Bo to jest pierwsza rzecz. To jest pierwsza rzecz, z czego my się cieszymy. Dlatego, że to nie bracia, tak jak wspomniałem, czekali na Pana, bo nie mogli się doczekać, aż On zmartwychwstanie i nie patrzy, no tak, jeszcze 15 minut Pan ma, więc poczekamy, nie? Ale po prostu to one czekały i przyszły i powiedziały braciom. To Maria Magdalena, która po prostu była zdobyta przez Pana, ona wylała olej, wytarła włosy, otarła stopy. Tam. Więc my potrzebujemy, siostry, tej porcji. Potrzebujemy od Was, potrzebujemy, żeby po pierwsze, żebyście przychodzili do Pana i żebyście nam po prostu pokazywały Go. Dlatego, że można by zdefiniować trochę, oczywiście te bracia mają inną trochę rolę w życiu Kościoła, mają trochę inną, natomiast te role, one się uzupełniają. I tak sobie, jak sobie pomyślałem, że druga rzecz, czyli po prostu piękno. No to jest, myślę, że to jest dziewczynki od ledwo zaczną chodzić i coś rozumieć, już starają się być piękne, tak? Ubierać się, starają się, zakładają buty mamy czasami i tak dalej, bo chcą być takie. I myślicie, że to jest, czasem myślimy, na przykład jak sobie weźmie jakąś sminkę, znajdzie mała dziewczynka, wymaluje i myśli, o, to jest tam takie i takie, niedobre, światowe i tak dalej, ale one po prostu chcą być piękne. I wiecie, ale w Nowym Testamencie, kiedy kobieta w ogóle staje się piękna? Kiedy, tu jest bardzo ładny fragment, jak przeczytam z kilku, bo nie mogłem się nacieszyć tym określeniem, kiedy w pierwszym liście Piotra, w trzecim rozdziale, jest napisane o tym, i to jest, pierwsza część tego wersetu jest, może się kojarzyć negatywnie trochę. Bo tam jest, Paweł pisze, żeby siostry nie, żeby ozdobą siostry nie były włosy, nie była biżuteria i ubiór, ale, i tu jest pięknie, tu jest napisane bardzo, bardzo ładnie, waszą ozdobą niech nie będzie to, co zewnętrzne, jak fryzura, biżuteria czy wyszukane ubrania, ale piękno wewnętrzne, które jest owocem czystego serca, jakie kształtuje się w łagodności i niewzruszoności pokornego i cichego ducha, który jest bardzo cenny w Bożych oczach. Wasz duch, siostry, jest bardzo cenny w Bożych oczach. Dlatego, że to z niego wynika całe piękno. Tutaj Paweł nie pisze o tym, że to jest, że nieważne jest tak, że nieważne jest to, jak się ubieracie i tak dalej, ale że źródłem piękna jest duch. Jest duch, który jak się wydobywa na serce, bo duch się rozprzestrzenia na serce, no to wasze serce staje się po prostu piękne, odzwierciedleniem Pana. I w konsekwencji też dbacie o siebie. Po prostu no, chodzi o pewną kolej rzeczy. Że wasz duch jest czymś niezwykłym w oczach Pana. I myślę, że kolejną taką rzeczą i kolejną rzeczą, która myślę, że jest takim, jak rozmawiałem trochę z moją żoną, zresztą trochę rozmawiałem z niektórymi siostrami, żeby wiedzieć mniej więcej, co do was powiedzieć. Bo Pan przemawia do was, Pan przemawia w ogóle do nas odpowiadając na nasze potrzeby. Nawet Rahab, słuchajcie, która była, wydaje się, że ona rozpoznała Boga, że ona zapragnęła Boga. I wtedy mogła wpuścić tych zwiadowców, tak, do Jerycha. Ale myślę sobie, że jej potrzeba była, po prostu była zgnębiona, ponieważ ona nie była szanowana w tym mieście, dlatego że się źle prowadziła po prostu i ona chciała zmienić swoje życie, chciała coś zmienić. Więc Pan zawsze przychodzi do osób, zawsze do nas przychodzi, jeśli nie jesteśmy zadowoleni do końca z naszego życia. Jeśli nasze życie będzie takie, czy życie Kościoła nam się będzie tak podobało i nie będziemy widzieli, że można lepiej. Zawsze Szymkowi mówię, bo przepraszam za te wszystkie wtręty, ale jego trener, jak gra w piłkę, to cały czas mówi, że jest dobry i dobry, że naprawdę, że dobrze gra. Ale na każdym treningu mówi lepiej. Mówi. I za czasem on ma do mnie takie pretensje, że ja coś mu mówię, żeby zrobił lepiej i tak lepiej, ciągle lepiej. Ale po co to mówi? Po to, żeby było lepiej. Więc tak naprawdę Pan nas chce, myślę, wprowadzić na nowy etap życia Kościoła też. Naprawdę na nowy etap. Na nowy etap i ten etap wiąże się po pierwsze z tym, co powiedziałem, że wy musicie być, ja myślę, że to jest, że kobieta, siostra pragnie jak łania tego, żeby być zdobyta i zdobywana przez Pana. I jeśli tego nie ma, to nasze życie Kościoła zaczyna dryfować w kierunku takiego formalności. Musimy nawet i Bratli powiedział, że najlepszą modlitwą, jeśli nie wiemy, jak się modlić, to mówmy: Panie, kocham Cię. Panie, kocham Cię. Nawet po prostu powtarzajmy, nawet jak nie czujemy tej miłości, to ta Jego miłość po prostu wleje się do naszych serc. I naprawdę będziemy Go kochać i będziemy Go po prostu wywyższać i będziemy doceniać Go, będziemy skłonni do tego, żeby wytrzeć Jego stopy włosami. Nie będziemy dbać o to, jak nas postrzegają inni, jak nas inne postrzegają, o jak nie będziemy dbać o swój wizerunek. Wiecie, ostatnio miałem dziwną, przepraszam, to trochę będę tych takich wtrętów różnych robił, ale mieliśmy dosyć ciekawą sytuację. Byliśmy z moją rodziną w górach i przyjechała teściowa mojej siostry, która jest Brytyjką i ma 75 lat. I wiecie, jakiś czas temu umarł jej mąż i ona się zakochała. Moja siostra patrzy na to z pewnym takim wyrzutem i z pewnym takim nawet dziwactwem, że taka stara kobieta, nie? I ona powinna się zająć wnukiem moim, znaczy swoim wnukiem, moim synem. I syn też jest zakłopotany w tej sytuacji. Ale chcę powiedzieć o tym, że ona inaczej wygląda. Ona naprawdę, ona wyglądała jako stara kobieta już, a ona po tym naprawdę inaczej wygląda. Ona zaczęła się inaczej ubierać, ona inaczej się wysławia. Ale chcę powiedzieć o tym, że wy, siostry, musicie być zakochane w Panu. Będziecie inaczej wyglądać. Naprawdę. To jest sposób. My, mężowie, czasami zawalamy, muszę Wam powiedzieć, bo my, ja muszę powiedzieć, znaczy jeśli mi powiecie, że macie tak siostry, które są zamężne, że wasz mąż odpowiednio o was dba, że wystarczająco dużo z wami rozmawia, że wystarczająco dużo czasu was poświęca, że wam wystarczająco dużo uwagi i mówi wam, że was kocha, wystarczająco dużo, to nie uwierzę. Nie uwierzę. Nie uwierzę, ale Pan wam mówi. Ale Pan wam mówi, tylko proszę was, po prostu otwórzcie swoje serca. Naprawdę, powiedzcie, nawet jeśli się obawiacie trochę tego, to nie jest prosta sprawa. Nam się wydaje, że to jest taka prosta sprawa, ale my obawiamy się otworzyć trochę. My się trochę go boimy. Czy on naprawdę jest taki, o jakim mówi Biblia o nim? Czy on jest naprawdę taki, jak z Pieśni nad Pieśniami? Czy on nas podziwia? Czy on nas po prostu zachwyca się nami? Ale on taki jest. Jeśli troszkę serce otworzycie przed nim, to on naprawdę przyjdzie i pokaże wam, jaki on jest. Znaczy, jeśli nie otworzycie serca, to on nie pokaże, jaki jest, bo nie będzie miał sposobu. Nie będzie miał sposobu. I Pan to, co robi codziennie, to zmiękcza nasze serca, żebyśmy pozwolili troszkę więcej wejść. bo On chce uczynić dom w naszych sercach. I my możemy tak, Panie, możemy nawet modlić się, tak, Panie, wejdź, cały jestem Twój. Ale w sytuacjach bardzo różnych okazuje się, na ile my rzeczywiście jesteśmy otwarci. Ale my musimy mówić, Panie, trochę, ale boję się tego. Ja się obawiam tego, co Ty możesz zrobić we mnie, co Ty możesz zrobić we mnie. Obawiam się. Naprawdę, ale Pan nie jest bezczelny jakiś w tym. Ale Pan naprawdę chce. Pan też nie jest, to ostatnio sobie uświadomiłem, że Pan nie, też nie jest właśnie takim, taki tani. Taki jak kobieta lekkich obyczajów, że on tylko my zechcemy i on już jest otwarty, już jest na każde wezwanie, dla każdego, nie? Nie, Pan chce, żeby go szukać, bo on chce prawdziwej relacji. Kobieta lekkich obyczajów, ona nie chce relacji, tylko po prostu jest gotowa oddać się każdemu. Ale Pan nas kocha i Pan chce relacji. Pan chce po prostu, żeby go szukać. Dlaczego? No bo On chce związku z nami. On nie chce, żebyśmy... On nie chce, On nie jest po prostu... On mówi, serca pragnę. Waszego serca pragnę. Nie pragnę nic więcej, serca. Bo On jest Bogiem relacji. To jest druga rzecz, która myślę, moja córka by miała więcej do powiedzenia na ten temat, ale to jest druga cecha, która się bardziej siostrami... Bardziej jest... O, dziękuję Ci bardzo. Bardziej jest... cechą charakterystyczną dla sióstr niż dla braci. To znaczy relacja. My, bracia, niewiele wiemy na temat relacji. Może my załatwiamy sprawy różne i tak dalej. Ale jak posłucham mojej córki, która bez końca jest tam na telefonie, ja już mówię, odpocznij, bądź trochę ze sobą. Ale ona to tam, ona wie wszystko, co się dzieje, ale ona jest tym zainteresowana. I my się, siostry, my bracia, musimy się od was uczyć tego, jak nawiązywać relacje ze sobą nawzajem. I jak rozwijać relacje z Panem, bo to jest klucz w tym. Jak rozwijać relacje z Panem. I trzecią rzeczą, ja myślę, że to jest trochę, jakbyśmy mieli społeczność, to moglibyśmy trochę więcej powiedzieć o rzeczach, które rzeczywiście są, które są waszą potrzebą. Bo potrzeba relacji też jest waszą potrzebą. Potrzeba taka, że potrzeba związana z tym, że jesteście wyjątkowe. Dla Pana jesteście wyjątkowe. Być może nawet siebie nie doceniacie nawzajem, ale jeśli pozwolicie, żeby Pan wam, jeśli otworzycie swoje serca, to Pan wam powie, każdy z was, że jesteś wyjątkowa dla mnie. Jesteś wyjątkowa w mojej ekonomii. I jeśli myślę, że taką trzecią rzeczą, która, one oczywiście się wiążą bardzo ze sobą, bo to jest to, wspomniałem o tym, ale to jest to, i waszą potrzebą, i Pana potrzebą jest wzajemność. I po pierwsze to, że rozkwitacie wtedy, kiedy jesteście zdobyte i zdobywane przez Pana. I myślę, że tutaj to jest bardzo piękne. Skąd ja wiem? Kiedyś rozmawiałem z kimś i to w formie żartu już rozmawiałem z kimś, a i podał mi taki dowcip, że przyszedł tam do męża jakiś chłopak i zapytał się, czy ty mówisz swojej żonie, że ją kochasz, a on mówi, że no tak, powiedziałem jej raz i jak się coś zmieni, to też jej powiem. I znaczy, to jest żart, ale skąd my wiemy, że bracia powinni mówić swoim żonom, że je kochają? Skąd my wiemy? Dlatego, że Pan tak chce. Dlatego, że Pan chce, że mówi, że Pan nam mówi, że Go kochamy. Pan chce, żebyśmy, Pan nam mówi, że Go kochamy i chce, żebyśmy my mówili, że Go kochamy. No po prostu, no tak, wtedy ta relacja się rozwija. Jeśli my skoncentrujemy się tylko na tym, żeby służyć Panu i żeby coś dla Pana robić, no to Pan nie jest szczęśliwy w tym, bo wszystkie służby, które są bardzo ważne, wszelkie funkcjonowanie w życiu Kościoła, ono wypływa z tej relacji właśnie. Ono wypływa z tej relacji. I jeśli ta relacja się nie rozwija, bo każda relacja ma dynamikę, musi się rozwijać. Jeśli relacja się nie rozwija, no to znaczy, że ona po prostu, ona się kończy. I dlatego tak samo jak w relacjach z ludźmi musimy troszczyć, żeby zachować, jeśli chcemy mieć z kimś relację, to musimy się o nią troszczyć, o tą relację, musimy dzwonić do siebie, kontaktować się i tak dalej. I wiecie, że to, co mówiłem, to wspominałem o tym, że musimy przedefiniować sobie trzy słowa. Poznanie. Myślę, że to większość z nas wie o tym, że poznanie, tu jest napisane, że a to jest życie wieczne, aby znali prawdziwego Boga. Aby znali. Nam się kojarzy, musimy naprawdę sobie, żeby to głęboko zapadło w naszych sercach, że nam poznanie się w kulturze europejskiej, poznanie oznacza intelektualne zrozumienie tego, co ktoś ma do powiedzenia albo treści. Natomiast w Grece to poznanie, ono mówi o bardzo bliskiej, intymnej relacji, o związku, który jest inspirujący, który jest ekscytujący, który jest zaspokajający. To jest poznanie. I Pan chce, żebyśmy Go poznali właśnie w taki sposób. Nie wiedzieli o Nim więcej, zresztą śpiewamy to w hymnach. Nie o Nim więcej wiedzieli, tylko poznali Go w naszych komorach, w naszych indywidualnych, intymnych spotkaniach z Nim, w naszym wyznawaniu miłości do Niego, w naszych kontaktach z Nim właśnie. To jest prawdziwe słowo poznanie. To jest poznanie. I musi naprawdę, wiecie, to my się trochę, jeśli nie mamy takiego kontaktu z Panem, to sami się ograbiamy trochę. Dlatego, że to jest tak, jakbyśmy skarb oglądali przez kraty w sejfie. No mamy skarb, tylko że z niego nie możemy korzystać. To tak samo, jakbyśmy chcieli lizać loda przez szybę. No po prostu nie da się. Możemy wiedzieć o tym. Musimy i dlatego po prostu Pan chce, żebyśmy z Nim wchodzili w relacje. Ale wiecie, to jest po prostu tak, że jeśli my nie przychodzimy do Pana, bo czasem nam się wydaje, no my taki, no nie przyszedłem dzisiaj do Pana, nie miałem porannego ożywienia. I czasem mam takie wrażenie, jakby mówili, że no jakby, nie wiem jak to powiedzieć, ale jakbyśmy nie dali czegoś Panu. Ale poranne ożywienie jest po to, żeby wziąć. Nie dać coś Panu, nie coś Panu ofiarować, ale żeby wziąć. Jeśli nie przychodzimy do Pana... Słuchajcie, Bóg stworzył cały wszechświat, wszystkie galaktyki, w doskonałej mądrości, w pięknie cały świat i On umieścił się w duchu, w całą mądrość wszechświata. On umieścił się na koniec w duchu i tchnął nas. I to wszystko jest do przyjęcia. I jak się otwieramy, tylko Panie, otwieram się, wdycham Ciebie. To po prostu całe bogactwo wszechświata jest w jednej chwili w nas. To jest po prostu coś przepięknego. To jest coś niezwykłego. I jak nam się wydaje, że Bóg tam chce naszych 5 minut, i jak nie, to mamy jakieś wyrzuty, że coś Panu żeśmy nie dali, no to my powinniśmy jakby, no, biadać nad sobą, że nie skorzystaliśmy z tej szansy, żeby całe bogactwo wszechświata dziś stało się moim udziałem na ten dzień. Żebym wiedział, że wszystko jest w Jego rękach, że każdy krok został zaplanowany, że idę z Nim i że nic, że On mnie nie opuści, że mnie nie zostawi, że jest, że On wszystko, dba o wszystko, nawet jeśli są spotykają nas trudne rzeczy, to On jest we wszystkim. Czyli to jest to jest poznanie. Drugim słowem, które powiedziałem, to co jest?
Piękno.
No właśnie. I ja myślę, że to piękno, jeszcze wspominałem trochę o tym, to piękno też zostało przez świat zdefraudowane. Piękno zwykle się kojarzy, jak mówimy o pięknie czegoś, to, ale tutaj w przypadku kobiety. Jak myślimy o pięknie, no to myślimy o tym, że jest zgrabna, ładna i tak dalej. Nie będę tego wymieniał, ale Paweł tu pisze, że nie. Że prawdziwe piękno, prawdziwa ozdoba, to jest to, co jest wewnątrz. To, co jest wewnątrz. To jest piękny duch. To jest tutaj, co jest napisane, strasznie mi to jest tak. To jest, zaraz, bo to ja sobie wydrukowałem nawet z greki ten kawałek. Można by nawet przeczytać, jak jest, przeczytałem, też jest ciekawie w naszej wersji, ale tu jest tak. Ale, czyli tam niech nie będzie waszą ozdobą to, co zewnętrzne, ale ukryty serca człowiek w niszczalności delikatnego i spokojnego ducha, co jest przed Bogiem wielce wyszukane. A tutaj jest ale, wewnętrzne piękno, które jest owocem czystego serca, jakie kształtuje się w łagodności i niewzruszalności pokornego i cichego ducha, który jest bardzo cenny w oczach Boga. A masz, Andrzej, to z tego? Możesz przeczytać to?
Lecz ukryty człowiek serca w niepodlegającej zepsuciu ozdobie potulnego i cichego ducha, który jest bardzo kosztowny w oczach Boga.
Amen. Bardzo kosztowny. Duch jest bardzo kosztowny. A wiecie, jak najprościej możecie ćwiczyć ducha? Mówię o tym, żeby mówić Panu, że go kochamy. To jest po prostu najprostsze ćwiczenie ducha. Tu jest też to i przechodzimy też do tego trzeciego słowa, czyli pomoc. Bo to jest w Księdze Rodzaju 2:18 chyba, czy 2:8. 2:8. Tam, gdzie jest napisane, jak Bóg powiedział Adamowi, tak, że niedobrze, że był sam, że chce mu dać pomoc. I to jest znowu pomoc, nam się kojarzy jako pomoc, jako taki, widzicie, pomoc domowa. Tak. No to jest, no tak, mężczyzna potrzebuje kobiety, żeby mu tak ugotowała, uprała, zajęła się dziećmi i to jest taka pomoc. No nie sądzę, żebyście były szczęśliwe z tego powodu. Ale to słowo pomoc jest użyte kilkadziesiąt razy w Starym Testamencie. I tu jest tak, i w Psalmach 121 dokładnie, bo to jest słowo, to są dwa słowa, to jest ezer kenegdo. Kenegdo to jest to, że jest obok, jest cały czas obok nas, a to ezer to jest właśnie pomoc, ale to ono mówi o tym, że to jest wznoszę, to jest Psalm 121, wznoszę moje oczy, tam jest chyba ku góry, skądże nadejdzie pomoc moja. Czyli to jest taka pomoc, którego człowiek potrzebuje jako wybawienie. To jest takie, że to jest, wy jesteście potrzebne, siostry, nam, braciom, w życiu Kościoła, jako pewnego rodzaju wybawienie. Wybawienie od rutyny, wybawienie od działania, bo te wszystkie rzeczy, bo my potrzebujemy tych wszystkich rzeczy, o których przed chwilą mówiłem. Tu jest tak, że pomocą Jahwe, pomocą moją i tarczą. I znowu to jest pomocą, to jest to ezer. Czyli to jest to słowo, które jest użyte odnośnie kobiety. On pomocą i tarczą. I my potrzebujemy Pana jako wybawienia. Ale wiecie, to nie jest tak, że jeśli my nasze życie polega na tym, że oglądamy sobie seriale, gotujemy obiadki, jesteśmy w miłej atmosferze, to potrzebujemy wybawienia. Kiedy potrzebujemy wybawienia? Życie jest, życie naprawdę jest, życie nie jest zabawą. Zresztą myślę, że to każda z was wie, bo ja tak mówię, ale jak patrzę na, też na wasze twarze, trochę was znam, to wiem, że każda z was przeszła sporo różnych rzeczy. I życie nie jest zabawą. I my potrzebujemy Pana jako Wybawiciela, ale wiecie, kiedy też potrzebujemy Pana jako Wybawiciela? Bo wiecie co, ja powiedziałem o tym, że taką cechą charakterystyczną sióstr jest to, że budują relacje z innymi siostrami, z dziećmi, że to są relacje pełne ciepła. Ale wiecie, jakie jest? To, bo piękno jest bardzo narażone na zniszczenie, bo jest delikatne. I myślę, że przejdę trochę do takiej części zbiorowej, o której Janek trochę też powie więcej, ale to, że wiecie co, nawet jeśli kochacie Pana, to wiecie, co wróg może zrobić w życiu Kościoła? Że poobrażacie się na siebie nawzajem. Jedną z kluczowych rzeczy w życiu Kościoła jest to, że trzymamy wobec siebie różne urazy. I wiecie, urażenie, samo urażenie nie jest czymś złym, tylko pytanie, co my z tym zrobimy. Jeśli my przez lata nie jesteśmy w stanie przebaczyć drugiej siostrze. Nawet bo myślę o tym, że ja nie chciałbym tego jakoś zbagatelizować, że to jest taka prosta rzecz, bo to nie jest prosta rzecz często. Bo często ktoś jest w stanie nas dotknąć tak, że to naprawdę boli. I to jest ból poważny. Tylko, że co z tym zrobimy? Czy przyjdziemy do Pana i się będziemy, Panie, nie jestem w stanie wybaczyć tej czy tamtej siostrze. Nie jestem w stanie. Musisz mi w tym pomóc. Jeśli sami nie możecie, jeśli same nie możecie, znajdźcie drugą siostrę. Do tego, żeby się modlić o to. Żeby się modlić, Panie, po prostu nie chcę tego. To mi przeszkadza. Ale z drugiej strony, drugi kontakt z tą osobą, znowu bolesny. Trzeci kontakt, znowu jakiś był, znowu coś. I wtedy oddzielamy się. To jest naturalna kolej rzeczy. Po prostu oddzielamy się od siebie. Ale drogie siostry, nie możemy na to pozwolić. Nie możemy na to pozwolić w życiu Kościoła. Dlatego, że później łamiemy chleb. I co to jest wtedy? Pan zapłacił za nas cenę. Pan umarł za każdego z nas. Więc po prostu nie trzymajmy urazy. Czasem to długie lata trwa. Ale żeby było życie, żeby w życiu Kościoła był, żeby było normalne życie Kościoła, siostra Beni powiedziała kiedyś, że jeśli jest normalne życie Kościoła, to po prostu siostry są szczęśliwe. Ale kiedy są szczęśliwe? No kiedy mają pozałatwiane sprawy między sobą. Ale wspominałem o tym, kiedy jest ten Wybawiciel potrzebny? Kiedy jest wszystko dobrze? Kiedy wszystko gra i wszystko jest fajne, kochamy się i tak dalej? Nie! On jest potrzebny wtedy, kiedy nie jest dobrze. Ale on wie, że nie będzie dobrze zawsze. On wie o tym. On wie o tym, że jesteśmy różni. Ale on przyszedł jako Wybawiciel. Skądże nadejdzie pomoc moja? Pomoc moja od Jahwe. Zawsze jest pomoc mi. Zawsze jest pomoc. Ja wiem, że to często nie trwa jeden dzień. Że trudne kontakty, załatwienie ich, to nie jest jeden dzień, to nie jest dwa dni. Czasem trzeba tydzień, dwa, czasem miesiąc nawet. Ale proszę was, nie zostawiajmy tego. Nie zostawiajmy tych rzeczy, żeby się jątrzyło, żeby to przechodziło w obojętność, bo to jest coś najgorszego. Jeśli mamy obojętność, bo to przechodzi w obojętność. Jeśli ten kontakt się straci, unikamy drugiej osoby, to jest po prostu staje się obojętna. Nie lubimy przebywać w jej otoczeniu i to jest normalne, staje się obojętne. Ale czy to jest rzeczywiście życie Kościoła? Wiecie, to jest taki, my czasem mówimy, że o, ten brat mi bardziej pasuje, to się z nim skontaktuję, a ten mi mniej, to ja z tym będę się budował, będę miał społeczność, a z tym to nie, bo to, sam mam takie sytuacje. Że z jednym bratem jest lepiej, z drugim gorzej, ale czy ja powinienem to zostawić? Czy ja powinienem to zostawić? Nie powinienem tego zostawić. Bo Pan chce się przebić przez to. My nie jesteśmy towarzystwem wzajemnej adoracji. Takiej, że mamy jakieś fajne, wspólne hobby i tak dalej. Nie. My jesteśmy nowym stworzeniem. I to nowe stworzenie to jest nowa rodzina. My jesteśmy rodziną. Oczywiście te relacje nie ze wszystkimi, z każdym będą takie same, bo to jest niemożliwe, ale my jesteśmy w nowym człowieku, nową rodziną, która ma nowe relacje w nowym życiu. Ile czasu zostało? Ktoś to... Już? O, Panie Jezu. Chyba wyczerpałem ten temat. Znaczy, w ogóle to tak myślę, że dobrze by było, żebyśmy mieli naprawdę społeczność na ten temat. Na temat tego, bo wiecie, jedna z sióstr, który też tam gdzieś przy okazji, nie z nią rozmawiałem, ale pośrednio ktoś mi powiedział, że na przykład, że ona widzi, że na przykład w życiu Kościoła, przepraszam, powiem teraz, że w życiu Kościoła nie widać sióstr w ogóle. Nie widać. Że wszystko robią bracia. I teraz tak, bracia mogą powiedzieć, siostry, dlaczego i tak dalej. Musicie się funkcjonować i tak dalej, i tak dalej. Ale znowu, jak wrócimy do źródła, to funkcjonowanie kiedy wynika? Z czego? Kiedy matka się opiekuje dzieckiem? Znaczy to jest oczywiste i naturalne, no bo ona go kocha po prostu, urodziła ją, kocha dziecko i dlatego się nim zajmuje. A nie dlatego, że tak jest napisane w książce, na stronie 114, nie? Po prostu to jest naturalne. Ale to życie w nas też jest właśnie takie. Ono jest naturalnie prowadzi nas do innych. I myślę, że jedną z większych, jedną z większych batalii, które wróg naprawdę jest, no, jako, to jest majstersztyk w jego rękach, to jest to, żeby nas poddzielać od siebie. Poddzielać wewnętrznie. My możemy nawet się spotykać, ale wewnętrznie jesteśmy daleko od siebie. I jeśli mówimy o funkcjonowaniu, o tym, żeby siostry, bo to jest jak w rodzinie. Siostry, starsze siostry po prostu uczą młodsze siostry, jak, nie wiem, prowadzić dzieci, jak gotować, 100 tysięcy rzeczy jak robić, jak szukać Pana. Starsze siostry naturalną siłą rzeczy po prostu jesteś młodsze. Te młodsze jeszcze młodsze, te młodsze jeszcze młodsze, bo my jesteśmy rodziną. Ale i tu myślę, że to jest... To jest bardzo istotny punkt, który Pan jakoś dziś chce nam powiedzieć, żeby po prostu nie zostawiać urazy. Nie zostawiać urazy, nie godzić się na nią. I nawet żebyśmy przepatrzyli swoje serca dzisiaj. Przepatrzyli swoje serca, czy rzeczywiście nie mam, czy rzeczywiście mam czyste niebo z każdą osobą, czy mam czyste niebo, czy, albo i nawet, a jeśli nie mam, to żeby sobie napisać nawet, albo pamiętaj, że zapamiętaj, że nie chcę się z tym, nie chcę tego zostawić. A nie wiem, co z tym zrobić, nie wiem, jak to dalej, ale po prostu nie chcę tego zostawić. Panie, zrób coś. Porusz się w tej kwestii. Aha, jeszcze jedna kwestia. Ja tylko o tym wspominam, ale tak sobie myślę, bo ja nie wiem, czy to, co mówię, odpowiada waszym potrzebom rzeczywistym. I mówiliśmy, że być może będzie tak, że dopiero jakby w społeczności albo na kartkach, jeśli nie chcecie, nie wiem, się jakoś też podpisywać na kartkach anonimowo, żeby napisać temat albo coś, co jest dla was ważne. Żeby poruszyć to na następnym spotkaniu. Być może, że to następne spotkanie będzie dopiero odpowiadało tym, co w was jest, tym potrzebom, tym co, w czym was Pan niepokoi, albo co jest na waszych sercach. I jeszcze ostatnią rzecz tylko powiem. Ja, i proszę was, napiszcie na kartkach to, czy, co byście chciały, jak temat na przykład byście chciały, żeby był poruszony następnym razem. Ale a propos jeszcze tego, a propos tego wspólnego, tego wzajemności. Bo wiecie, to jest tak, że Bóg chce wzajemności i relacja między nami nigdy nie jest jednostronna. Jeśli jest jednostronna, to ona umrze i to jest i nie ma. I nie ma. Bo relacja jest zawsze wzajemna. Czyli po prostu no, powinniśmy zabiegać o siebie. I mamy takie ćwiczenie, które praktycznie które wykorzystujemy za każdym razem w Lipowcu z młodzieżą. Jeden duży brat się kładzie na stole, na dużym stole, naprawdę duży brat. I młodzież jest proszona tylko o to, żeby dała dwa palce. Żeby dała dwa palce pod ciało tego brata. I na 3-4 podniosła rękę. My, obserwatorzy, nie możemy uwierzyć w to. Na 3-4 oni po prostu go podnoszą. I każdy się śmieje, to jest w ogóle, to jest lekkie, to jest przyjemne. I takie brzemiona Pan wkłada w nasze serca. Jeśli wy, siostry, nie troszczycie się o swoje sprawy wzajemnie, nie modlicie się, nie rozwijacie tych relacji w Panu, to będziecie po prostu przemęczone, bo życie jest wystarczająco ciężkie. Ale jeśli damy tylko dwa palce i każdy zacznie funkcjonować, i to widać w życiu Kościoła, że są święci, którzy są po prostu zaorani już praktycznie, już prawie nie widzą na oczy, a inni po prostu...
Obserwatorzy.
Ale wystarczy dwa palce, naprawdę. Dwa palce i społeczność. I jak Janek mówił o tym, nie czekajcie na to, aż bracia wam pozwolą na to, czy za coś zainicjują. Nie, chcecie się spotykać, proszę bardzo, ja mogę gotować na każdym spotkaniu. No nie, gotować nie. Przepraszam, gotować nie, ale mogę na przykład podawać ugotowane. O. Albo sprzątać. Myślę, że jeszcze paru się znajdzie. Takich, którzy chcecie, proszę bardzo. Chcecie coś przeprowadzić? Proszę bardzo, powiedzcie braciom. Miejmy społeczność w tym. Ale naprawdę nie musicie czekać na to, aż bracia wystąpią z jakąś inicjatywą i wtedy, albo że o wszystko pytać braci. Po prostu Pana pytajcie przede wszystkim. Ale powiem wam, że jeśli naprawdę przebadacie wasze serca, wyznacie wasze jakieś względem siebie, niesnaski, jakieś niedopowiedzenia i tak dalej, to po prostu Pan się przebije. Pan się przebije i wtedy naprawdę wystarczy palec i życie Kościoła będzie naprawdę radością. Nie będzie męczarnią, nie będzie obowiązkiem, ale będzie po prostu radością.
I na tym skończę. Chwała Panu święci. Dzisiaj jak siedziałem sobie od samego rana, to miałem wrażenie, że w tej pierwszej części bracia wypowiedzieli część tego, czym chcieliśmy się podzielić też po południu. Nie wiem, czy to wybrzmi tak, ale możliwe, że to zobaczymy. Chwała Panu za to, co dalej, czym dalej się podzielił. Ja chciałbym wam, siostry, przedstawić trzy brzemiona chyba, które są w trzech poselstwach, które kiedyś wypowiedział brat Lee. I dla tych sióstr, które znają język angielski, a nigdy nie przeczytały tych poselstw, to zachęcałbym do sięgnięcia. A dla tych sióstr, które może znają na tyle angielski, żeby przetłumaczyć te poselstwa, one są niedługie, to być może mogłybyście to zrobić ze względu na potrzeby innych sióstr. Pierwsze poselstwo, czy pierwsze takie spotkanie, które brat miał, nazywało się Sześć Marii. Sześć Marii, tak? Sześć Marii. Wiecie, to, co, o czym Dawid powiedział, że może to brzmieć jak taka, wiecie, no, taki czas, w którym my chcemy pokazać, nie wiem, rolę sióstr, coś wypromować to, czy opowiedzieć. Ale rzeczywiście, jeśli zwrócimy się do słowa, możemy zobaczyć, że siostry mają szczególną pozycję i szczególną funkcję w życiu Kościoła i w całej Biblii.
A chociażby z tego powodu, że Pan jest oblubieńcem, a my jesteśmy oblubienicą. Więc wszyscy musimy nauczyć się być siostrami. Również bracia muszą się nauczyć być siostrami, aby Pan był zaspokojony. I wiecie, taka ciekawa rzecz, kiedy Pan, oczywiście to co Darek powiedział, w całym Starym Testamencie jest wiele przykładów kobiet, które stawały po stronie Boga. I z każdej lekcji można się czegoś nauczyć. Mówiliśmy o Annie, która desperacko modliła się na Pana. Mówiliśmy o Deborze. A kogo jeszcze pamiętacie z tego testamentu?
Rut.
Rahab. Myślę, że każda z tych postaci, kiedy byśmy dotknęli czegoś, pokazuje w jaki sposób Pan chce odzyskać swój lud. Odzyskać do miłowania Pana, do stawania po stronie Boga i tak dalej, i tak dalej. Więc widzimy, że Pan wykorzystuje ten obraz kobiety w całej Biblii, żeby pokazać, czego On pragnie od swojego ludu. Zresztą cała historia biblijna to jest historia miłości Boga do człowieka. I cały ze Stary Testament też o tym mówi. Znaczy nawet na samym początku Biblii, kiedy jest mowa o tym, jest co prawda zapis, który jest dosyć taki, można powiedzieć, z jednej strony negatywny, bo kiedy Pan stworzył człowieka i kiedy przyszedł szatan, on zwiódł kobietę. Prawda? Ta kobieta dostała się pod ostrzał szatana i po prostu szatan zwiódł ją. Ja zawsze patrzyłem z tej strony. Ale kiedy Pan przyszedł, żeby ogłosić Ewangelię, żeby przyprowadzić zbawienie, nie przyszedł do Adama, tylko przyszedł do kobiety. Powiedział, ogłosił jej dobrą nowinę, że jej potomstwo, jej nasienie zmiażdży głowę mężczyzn. Czyli z jednej strony możemy powiedzieć, że jest coś negatywnego w tym razie, ale z drugiej strony widzimy, że zbawienie przychodzi przez kobietę i przez jej nasienie. Nie? Także naprawdę nie chcemy, wiecie, nie chcemy, mamy spotkanie dla sióstr, więc wybieramy wersety, które będą pasowały, żeby wzmocnić, wiecie, takie możliwe, że w świecie i w chrześcijaństwie pewnie są takie sposoby, no wiecie, na wzmocnienie, służba wśród sióstr na przykład. Nie? Tak jak mówiliśmy dzisiaj na poranym spotkaniu, nam nie chodzi o jakąś służbę wśród sióstr, po prostu chodzi nam o to, żebyśmy zobaczyli w Bożych oczach, czego Pan pragnie od nas. No niewątpliwie stworzył nas trochę w inny sposób. Mamy też inne funkcje. Ale funkcja sióstr jest naprawdę szczególna. I w tym pierwszym poselstwie dla mnie było to bardzo ciekawe, żeby zapoznać się z tą historią. Dlatego powiedział, że całe życie Kościoła można zobaczyć w obrazie sześciu Marii, które są w Nowym Testamencie. I pierwsza Maria. O kim od razu myślicie, jak mówimy Maria w Nowym Testamencie? To jest Matka Jezusa. Tak, to jest Maria, Matka Jezusa. Ona zrodziła Chrystusa. Dzięki Marii przyszedł Zbawiciel na świat. Słuchajcie, nie dzięki komu innemu, tylko dzięki Marii. Mamy Zbawiciela. Zbawiciel przyszedł na świat. Druga Maria, która została ukazana, to będę mówił teraz o następnych, ponieważ nie są być może w kolejności. Druga Maria to była Maria, siostra Łazarza, która kochała Pana, która podążała za Panem i która usługiwała Panu. Trzecią Marię, którą myślę, że też bardzo daleko nie wspominał, ale każdy ją pamięta. Jest powiedziane nawet, że kiedykolwiek będziemy głosili Ewangelię, będziemy wspominali o niej. Czyli to Maria Magdalena. Która podążała za Panem, która wylała olej na Pana, która widziała śmierć Pana, która przygotowywała Go do śmierci. Wiecie, był tutaj na ziemi Zbawiciel i ktoś zatroszczył się o to, by w godny sposób Pan mógł być przygotowany na śmierć. I to były siostry, które przygotowywały przygotowały Pana do tego, by mógł złożyć taką wielką ofiarę na krzyżu. To w jaki sposób przygotowały, było pełne słodyczy, było pełne aromatu, było pełne. Pamiętacie, co się wydarzyło?
ten olej, który został wylany, a był pełen aromat, był pełen cenności, ukazywał, jak drogi jest Pan. Pan nie wykorzystał do tego jakiegoś brata. Bracia, co powiedzieli?
Szkoda.
Bracia po prostu się do tego nie nadają. Wiecie, są takie... Jest taka sfera w życiu Kościoła. Jest taka sfera potrzeb Pana, w których bracia się po prostu nie nadają. Pan umiera, bracia, siostra przychodzi i wylewa olejek, ponieważ jest pełna uczucia do Pana, jest pełna miłości do Pana, jest pełna tęsknoty za Panem. A bracia mówią, po co to? Do tego się to sprowadza. Wiecie, musimy zobaczyć, że gdyby nie ta siostra, Pan nie byłby w godny sposób, nie mógłby w godny sposób być pożegnany przed jego śmiercią. Następna Maria, to była Maria, żona Klopasa, tak mamy w tłumaczeniu teraz, która też była świadkiem pańskiej śmierci i pańskiego zmartwychwstania. Amen. Piąta Maria, to była Maria, matka Jana Marka z Dziejów Apostolskich. Pamiętacie, że kiedy Piotr był w więzieniu, a Kościół spotkał się, znaczy wierzący spotkali się, wielu wierzących spotkało się w jej domu i modliło się. Modliło się usilnie. Aż Piotr był uwolniony z więzienia. Tak? Piotr był uwolniony z więzienia. I to jest piąta Maria. I szósta Maria, to jest Maria, o której jest mowa w 16 rozdziale Listu do Rzymian. Tam jest powiedziana o siostrze, która wielce natrudziła się w Panu. Wiecie, do tego spotkania zamieściliśmy dwa konspekty. Nie będziemy w stanie w pełni pewnie wypowiedzieć tego słowa, które jest w tych dwóch konspektach. Pierwszy konspekt, czy plan, zatytułowany jest Usługujące siostry w życiu Kościoła. Czy służące siostry, usługujące siostry w życiu Kościoła. I zawsze, kiedy się myśli o tym, o służbie, czasem możemy mieć od razu jakieś takie, wiecie, niejasną koncepcję. Co to znaczy służyć, nie? Zazwyczaj się myśli tak, no, trzeba z spotkaniami dziecięcymi się zająć, nie trzeba coś ugotować, bo będzie agapa, może trzeba przyjąć kogoś w domu, może trzeba posprzątać coś, nie? Zawsze mamy takie wyobrażenie. A święci musimy zobaczyć, że jedyną naszą służbą w Nowym Testamencie to jest przyjmowanie Chrystusa i udzielanie Chrystusa. To jest tak naprawdę to, przez co przechodzimy w ożywieniu porannym, większość z kościołów, to jest przynoszenie ofiary, którą jest Chrystus, doświadczanie, przynoszenie też nowych wierzących. Nie? To wszystko to jest Boża ekonomia, tak naprawdę. Nie? I nasza służba, nasza dzisiejsza duchowa służba polega na tym. Nie polega na zamiataniu, sprzątaniu i tak dalej. To się dzieje, ale rzeczywistością tego wszystkiego musi być to, że w tym, co robimy, przyjmujemy zaopatrzenie od Pana i udzielamy tego zaopatrzenia. Nie? Dlatego z jednej strony musimy zobaczyć, że jest pewna funkcja sióstr w życiu Kościoła i to jest służba. Tak naprawdę siostry reprezentują, jak zobaczymy za chwilę, ducha służby w życiu Kościoła. Ale ta służba, jak patrzymy nawet na tych sześć Marii, ona nie pojawia się na samym początku. Pierwszą służbą, taka wiecie, służba praktyczna, bo ta szósta Maria, jak przyjdziemy za chwilę w kospekcie, zobaczymy, w jaki sposób ona w praktyczny sposób służyła w życiu Kościoła. Ale jak zobaczymy na tych sześć Marii, ta pierwsza Maria, Matka Jezusa, co uczyniła? Zrodziła Chrystusa. Siostry, pierwsza pozycja, na której się znajdują siostry, kobiety w życiu Kościoła, pierwszą ich powinnością jest zradzanie Chrystusa. Jest zradzanie Chrystusa w innych. Wiecie, przynoszenie na świat Chrystusa. Tak naprawdę, kiedy mówimy o tym, co mamy robić jako siostry w życiu Kościoła, co mamy robić? Jaka jest nasza funkcja? Po prostu musimy zradzać Chrystusa. Musimy być tymi, które przynoszą Chrystusa na świat. To jest nasza pierwsza podstawowa funkcja. Potem co się dzieje? Jeśli patrzymy na siostrę Łazarza, ona po prostu kochała Pana. Wiecie, i z tej miłości wynikało to, że ona usługiwała Panu. Nasza służba nie powinna wynikać z tego, że mamy jakieś zewnętrzne obowiązki. Po prostu wynika z tego, że ta siostra po prostu kochała Pana. Więc drugą pozycją tak naprawdę wśród wyższych kościoła to jest to, że muszą kochać Pana. Wiecie, i to nie jest kochanie tylko Pana dla siebie samych, ale to jest kwestia wprowadzania w innych w miłowanie Pana. Wiecie, po prostu tak jak Darek powiedział, my bracia po prostu musimy się uczyć, w jaki sposób kochać Pana. A wiecie, często jesteśmy tacy, wiesz tam, albo tych uczuć jest naprawdę mało, ale Pan po prostu chce, żeby Kościół, żeby święci naprawdę kochali Pana. Nie? I potrzebujemy, żeby w tę miłość do Pana prowadziły nas siostry. Prowadziły młodzież, prowadzili bracia. Po prostu ten dom, gdzie się spotykali Łazarz, Marta i Maria, był domem miłości. Przepełnionym miłością. Ale wiecie, co tam Łazarz robił? Bardzo mi się podobało stwierdzenie. Łazarz tam siedział i był świadectwem zmartwychwstania. On nic tam nie robił. Nie był w stanie niczego przynieść. On po prostu zaświadczał tego, co Pan uczynił. Pan wskrzesił mnie z martwych. Wiecie. Dobrze, że tam go rozwiązali, bo na porządku jeszcze nie było. Ale on nic więcej nie uczynił. To Maria wylewała swoją miłość do Pana. Marta, która służyła. Wiecie, czasem patrzymy negatywnie na różne rzeczy, że jest ta lepsza porcja kochającej Pana i tak dalej. Ale tak naprawdę widzimy, że zarówno Maria, jak i Marta, one stanowiły o tym, czym jest życie Kościoła. Słuchajcie, życie Kościoła to Marta, Maria i Łazarz. Ten Łazarz, który siedzi i świadczy, takie 10% życia Kościoła. Naprawdę, siostry. To znaczy, że jeśli nie chcemy was niczym obciążyć, ale czasem, kiedy siedzi, mówi tak, ale to życie Kościoła jest jakieś nie takie, nie? Nie chcę mówić, żeby nie zasiać jakichś myśli w was, ale nie jesteśmy zadowoleni z życia Kościoła. To zawsze przypomnijmy sobie tą historię, że przynajmniej dwie trzecie tego, jakie jest życie Kościoła, zależy od sióstr. Jeśli nawet bracia by funkcjonowali na 100%, co nie jest do końca tak, to tylko byłaby 1/3. Jeżeli chcemy, żeby było więcej budowania w życiu Kościoła, potrzebujemy 2/3 funkcjonowania w tym sióstr. Jeśli potrzebujemy czegokolwiek, rzeczywistości jakiejkolwiek w życiu Kościoła, potrzebujemy do tego sióstr. Święci. Amen. Wiecie, następna Maria Magdalena i Maria, żona Klopasa, tam jest tak, Klopasa, tak? One były tymi, właściwie Ewangelia Jana mówi o tym tylko, że Maria Magdalena przyszła do grobu, gdzie jest zmartwychwstanie, prawda? Ale inne Ewangelie, nie chcę teraz was tutaj pomieszać w tym. Natomiast jest mowa o wielu innych kobietach, w tym o wielu innych Mariach, w tym o Matce Jezusa. Jeśli ktoś by chciał kiedyś ze mną przestudiować, to ja bardzo chętnie, bo myślę, że tam już zyskałem jakieś światło, ale nie do końca, więc nie chcę was zamieszać. Natomiast tak czy inaczej, widzimy, że Maria Magdalena i między innymi Maria Magdalena i Maria, żona Klopasa, były tymi, które wpatrywały się w śmierć Pana. Wiecie, dzisiaj potrzebujemy wielu świętych, którzy wpatrują się w śmierć Pana. Wpatrywanie się w śmierć Pana, to znaczy doświadczanie śmierci Pana, doświadczanie krzyża Pana. Dzisiaj potrzebujemy w życiu Kościoła wielu sióstr, które będą doświadczały krzyża Chrystusa. I w ten sposób ubogacą życie Kościoła. Wiecie, tam nie było braci. Wiecie, w pierwszej kolejności doświadczenie, znaczy Janu, prawda? Ale też w mniejszości w pewnym momencie. Bracia, poprawiajcie mnie, jeśli coś tam nie dokładnie mówię, nieprecyzyjnie, żeby nie powiedzieć czego, ale wydaje mi się, tylko Jan był pod krzyżem. Ale siostry, ich funkcją jest wpatrywanie się w Pana, tego, który był na krzyżu. Wpatrywały się w śmierć, towarzyszyły Panu. Przy śmierci Pana. Ale wiecie, to nie wszystko. One nie tylko były przy tym, jak Pan umierał. A kiedy Pan został złożony w grobie, a tak jak mówiliśmy, wcześniej Maria Magdalena przygotowała go do tego, w pewnym sensie, żeby był złożony w tym grobie. Ale kiedy Pan zmartwychwstał, kto tam był? Kto był przy zmartwychwstaniu Pana?
Maria.
Gdzie tam był Piotr? Nie było Piotra. Była Maria. Z kim jako pierwszym rozmawiał Pan? Z Marią. Wiecie, a to siostra była tą, która przyszła do grobu Pana i której Pan się objawił. Wiecie, my czasem podkreślamy, może nie tak mocno, mówimy o tym, że siostry nie powinny nauczać z autorytetem w życiu Kościoła. Ale myślę, że musimy zobaczyć pewną różnicę. A wiecie, co się wydarzyło, kiedy Maria Magdalena zobaczyła Pana, a zobaczyła Jego, że zmartwychwstał, prawda? To co? Pobiegła, bo Pan powiedział jej do niej, że powiedział, że idź i powiedz moim braciom. Co to znaczy? Ona zobaczyła coś z rzeczywistości Pana. Zobaczyła, że Pan zmartwychwstał. I ona była pierwszą, która pobiegła i złożyła raport. Wiecie, święci, my nie potrzebujemy rzeczywiście w życiu Kościoła sióstr, które nauczają z autorytetem, wykładając słowo. Ale potrzebujemy, żeby na każdym spotkaniu Stołu Pańskiego było wiele sióstr, które wstają i przynoszą raport z tego, w jaki sposób doświadczają krzyża Pana, w jaki sposób widzą Pana w zmartwychwstaniu, w jaki sposób zobaczyły, przychodzą i mówią, Panie, doświadczyłam śmierci Pana i zobaczyłam Pana w zmartwychwstaniu. Wiecie, bracia tego potrzebują. Pan wysłał siostrę, żeby zaświadczyła o tym, że Pan jest żywy. Wiecie, dzisiaj, żebyśmy byli ożywieni w życiu Kościoła też, Pan potrzebuje wielu sióstr, które zobaczą w swoim doświadczeniu zmartwychwstałego Chrystusa. I potem przyjdą do braci i powiedzą to. Wiecie, bez takiej funkcji sióstr życie Kościoła będzie bardzo ubogie. Bardzo ubogie. Tam, zobaczcie, nigdzie nie było braci. I mówię, nie chcemy stworzyć jakieś, wiecie, takie fajnego przemawiania, żeby teraz mieć taką linię do sióstr. Ale sami przeanalizujcie to. To siostra, dzięki siostrze Pan pojawił się na ziemi. To siostry były tymi, które kochały Pana. Kobiety, to siostry były tymi, które były przy śmierci Pana. To siostry były tymi, które były przy zmartwychwstaniu Pana. Słuchajcie, jeśli nie będziemy mieli tych doświadczeń sióstr w życiu Kościoła, jakże ubogie będzie życie Kościoła. Będziemy mieli braci, którzy zaświadczają o tym, że Pan przyszedł i zmartwychwstał. I nie wiem, czy macie takie doświadczenie często. I to nie ujmując niczemu braci. A na spotkaniu, na którym są sami bracia, jest dużo prawdy, być może jest dużo przemawiania, ale ile jest miłości do Pana? Ile jest słodyczy? Ile jest woli Chrystusa? Jeżeli siostry nie funkcjonują w ten sposób, życie Kościoła nie jest napełnione. Po prostu nie ma tego w życiu Kościoła. Tak w jakimś stopniu oczywiście. W dużym stopniu, może bym powiedział. Dlatego musimy zobaczyć, że to jest funkcją, żeby kochać Pana, podążać za Nim, usługiwać Mu, doświadczać Jego śmierci, czynić Go, tak jak powiem teraz, słodyczą dla innych, wiecie? Wiecie, to jest jednak inne. Wiecie, powiem coś takiego, znaczy nie chcę nic mówić naprawdę braciom, ale jak wstaje siostra i mówi, że kocha Pana, to trochę inaczej brzmi. I nie chodzi o zewnętrzną rzecz. Po prostu święci potrzebujemy tej porcji doświadczeń dla pełnego wyrazu życia Kościoła. Bez tego nie ma pełnego wyrazu życia Kościoła. Amen. Wiecie, pamiętacie, była też taka historia, kiedy bardzo ją lubię z innego powodu, ale to się pojawiła też w tym przemawianiu, że były te kobiety, które towarzyszyły Panu Jezusowi i usługiwały Mu swoimi majątnościami. Łukasza, nie wiem, czy pamiętacie, że kiedy Pan miał ziemską posługę tutaj na ziemi, towarzyszyły Mu kobiety. I wiecie, tam była żona tego od Heroda, prawda? Joanna, Zuzanna, u nas jest Joanna, chyba w tłumaczeniu, Joanna, a żona tego oficera od Heroda, czy tam nie wiem, jak ktoś tłumaczy na wysyłkę. Wiecie, to była osoba, która miała, na pewno miała pozycję. Na pewno miała majątek, bo usługiwała nim, nie? Ale wiecie, i my? Ale co ona czyniła w swoim życiu? Ona wylewała to wszystko przed Panem. Ona chodziła za Panem i tym wszystkim, co miała, usługiwała Panu. Słuchajcie, święci, my powinniśmy być, siostry powinny być takimi właśnie osobami. Często być może całym sercem. Tak? Wiecie, ona wylała całą swoją pozycję. Czasem trzymamy się tego, kim jesteśmy, nawet co mamy, nie? Powinniśmy mieć takie serce, żeby wylewać to przed Panem. A w jaki sposób Pan się może poruszać? No Pan na ziemi, słuchajcie, to jest ciekawe, tam nie jest powiedziane, że poruszał się dzięki temu, że było kilku braci, którzy wspierali go. Bracia tylko nosili tę sakiewkę, nie? Ale nawet w tym, żeby Pan miał w pewnym sensie co jeść, gdzie spać, to były siostry, kobiety, które chodziły za nim i usługiwały. Nie? Słuchajcie, jak się zobaczy ten pełny obraz, to zobaczymy, że naprawdę, jeżeli damy się oszukać wrogowi, ograbić wrogowi z funkcji sióstr w życiu Kościoła, to zobaczymy, jak wiele, wiele, wiele straty ponosi Pan. Jego miłość do Niego, jego chwała, a słodycz. Tego nie ma po prostu. I święci, to co Darek powiedział, czasem mamy takie poczucie, że czasem w życiu Kościoła mamy takie poczucie, o, jest mało sióstr. A mało funkcji w sióstr, nie? No i to się potem przekłada. Nie? To się przekłada na to, jakie jest życie Kościoła. Także siostry, pamiętajmy o tym. Teraz bym bardzo szybko chciał przejść przez konspekt, bo to było poza konspektem jakby trochę. Ten konspekt pierwszy, usługujący siostry w życiu Kościoła. Tak jak mówiliśmy, z tego wszystkiego, w jakiejś z tej pozycji, którą możemy zobaczyć, jakie mają siostry w Nowym Testamencie, wynika coś szczególnego. Jest jeszcze taka szczególna porcja, którą mają siostry w życiu Kościoła. I ta szczególna porcja jest objawiona w 16 oddziale listu do Rzymian. Wiecie, cały list do Rzymian jest bardzo wysoki. Nie, on mówi o odrodzeniu, odnowieniu, przeobrażeniu i tak dalej. To jest dosyć wysoki list. W niektórych aspektach jest najwyższy, że tak powiem. Nie? Ale kiedy dochodzimy do 16 rozdziału listu do Rzymian, jest on pełen praktyczności. Wiecie, ten 16 rozdział jest jedynym rozdziałem, w którym pojawia się kwestia słowo Kościół w liście do Rzymian. Co jest ciekawe, i to chyba nawet 5 razy się tam pojawia. A co jest ciekawe, ten cały 16 rozdział jest rozdziałem, w którym widzimy siostry, które są szczególną porcją w życiu Kościoła. I widzimy tam w liście do Rzymian, a w 16 rozdziale, nie będę teraz czytał, bo nie mamy czasu na to, a jeszcze mamy brzemię w tym ostatnim poselstwie. Ale widzimy kilka sióstr, a więcej niż 4, a chcielibyśmy omówić 4 siostry. Po pierwsze, w wersecie 1-2, jeśli będziecie mogli sobie otworzyć, możecie sobie śledzić tam w tekście, jest mowa o siostrze Febe. I Paweł, kiedy pozdrawiał świętych w Rzymie, to ja kiedyś pamiętam, pracowałem w Rzymie, w której bardzo często mieliśmy różnego rodzaju eventy, w których trzeba było przywitać różne znakomitości, że tak powiem. Nie, nawet jest coś takiego jak taki kodeks tego powitań, to się nazywa precedencja. Wiadomo, że najpierw trzeba prezydenta powitać, potem marszałka Sejmu i tak dalej, i tak dalej. Bo to pokazuje, kto ma pewną godność, kto jest pierwszy i tak dalej. Kiedy Paweł pozdrawia świętych w Rzymie, zaczyna od braci, starszych, młodzieńców, którzy są gorliwi za Pana. Nie, on zaczyna od Febe. On zaczyna od Zemi. Pozdrowienie Pawła jest, a on mówi o Febe i ona jest wymieniona to jako pierwsza. I on jak ją określa?
Nasza siostra.
On mówi nasza siostra. Wiecie, w całym tym liście nie ma ani razu powiedziane nasz brat. Ale to jest powiedziane, to jest nasza siostra. Wiecie, to jest szczególne podkreślenie funkcji siostry. Myślę, że Paweł był bratem, który doceniał funkcję i pozycję w życiu Kościoła. On dalej opisuje, że ona była diakonisą. Prawda? Pozdrówcie Febę, która była diakonisą, to znaczy usługującą tam, prawda, w życiu Kościoła. To widzimy następny aspekt służby tej siostry. A dalej widzimy, że on nazwał ją też patronką, czyli tam w tłumaczeniach naszych, nawet w przypisach, które podaliśmy tam niżej, to słowo jest, wiecie, patronka, u nas to jest troszeczkę czasem mylnie rozumiane z patronami i tak dalej, ale są tacy ludzie, którzy są patronami, mecenasami różnych rzeczy. To jest patron kogoś, to jest ten, który zaspokaja wszelkie potrzeby, troszczy się o wszelkie potrzeby, tam mamy to wymienione. Wiecie, i Febe miała taką funkcję, była siostrą, która usługiwała w życiu Kościoła. Nie? Myślę, że była siostrą, która doświadczała tego wszystkiego, o czym wcześniej powiedzieliśmy. Miłości do Pana, wpatrywania się śmierci Pana, doświadczała Jego zmartwychwstania. I to wszystko, tego wszystkiego wynikiem było to, że była taką osobą, która usługiwała. Wiecie, to nie jesteśmy w stanie usługiwać innym w życiu Kościoła, jeśli nie doświadczamy takiego Chrystusa, prawda? Ale ona była taką osobą. Troszcząc się, jako tam powiedziane było, nawet jako pielęgniarka, czy patronka. Wiecie, i to słowo patronka, tam widzimy w jednym podpunkcie, że jest tak samo, można przetłumaczyć słowo, które dotyczy Ducha Świętego. Tam, gdzie jest mowa parakletos, to słowo też można przetłumaczyć jako patron. To pokazuje, że Febe miała szczególną funkcję troski i służby, troszczenia się. Była bardzo cenna dla Pana, była bardzo cenna dla świętych, była bardzo cenna dla apostoła. Miała takiego ducha, dlatego Paweł mógł napisać, że to jest nasza siostra, która, przyjmijcie ją, to jest nasza siostra, prawda, w Panu. Nie mam dzisiaj czasu, żeby więcej się w to zagłębić, ale to pokazuje szczególną funkcję też siostry w życiu Kościoła. Drugą siostrą, która została wymieniona w liście do Rzymian, w 16 rozdziale, to jest Pryska. Tutaj też się zawsze śmiałem, bo czytałem sobie w tym materiale. Nie wiem, czy nie mieliście kiedyś kłopotu dowiedzieć się, kto jest mężczyzną, a kto jest kobietą. Jak myślicie, kto jest kobietą? Pryscyla czy Akila?
Pryska.
Teraz wiemy, nie? Teraz wiemy. Ale jak zobaczycie, w Dziejach Apostolskich jest na odwrót. Jest najpierw powiedziane o Pryscyli, a potem o Akwili, tak? Nie, jest odwrotnie. Jest Akwila i Pryscyla, a tutaj jest odwrotnie. Na co to wskazuje? Ponieważ, tak jak powiedzieliśmy, może nie powiedzieliśmy, ale pomyślałem sobie i chciałem to przekazać, wrócić do tego, że 16 rozdział Listu do Rzymian pokazuje praktyczne życie Kościoła. Wiecie, o ile tam wcześniej mówimy o wielu doktrynach i o wielu wysokich prawdach, to o tyle tutaj 16 rozdział mówi o tym, jak w praktyce funkcjonuje życie Kościoła, w jaki sposób odbywa się codzienność. I ta codzienność jest przepełniona obecnością i funkcją sióstr. Mówiliśmy o Febe, a teraz o Pryscyli. Pryscyla była siostrą, dlaczego ona została wymieniona tutaj jako pierwsza? Ewidentnie ona była tą osobą, która jako pierwsza w ich domu wybierała Pana. Wiecie, to jest, myślę, że taka prawda, że jeśli siostry wybierają Pana, bardzo często dom idzie w tym kierunku. Jeśli siostra nie jest dla życia Kościoła, bardzo często trudno jest całej rodzinie podążać. Oczywiście, jeśli siostra wybiera życie Kościoła, nie zawsze jest prosta sytuacja, są trudności różnego rodzaju, ale jest większa szansa. Więc bardzo rzadko się zdarza, że siostra nie jest w życiu Kościoła i przez to rodzina, jak siostra nie jest w życiu Kościoła, nie jest dla Kościoła, bardzo często praktycznie taka rodzina jest też gdzieś, odpływa też z życia Kościoła, więc to jest ważne, święci, żeby być Pryscylą, która jako pierwsza nawet w rodzinie jest tą, która przed nawet mężem wybiera życie Kościoła. Nie chodzi o to, że ona przewodzi, wiecie, w nauczaniu, w podejmowaniu decyzji, ale może przewodzić. Siostra jak najbardziej może przewodzić i powinna przewodzić w tym, że jest po prostu dla Pana, nie? Że wybiera Pana. I to jest funkcja sióstr. Słuchajcie, w naszych rodzinach, w życiu Kościoła powinniśmy wzmacniać siostry, żeby one wybierały życie Kościoła. Nie? Bo dzięki temu Pan może mieć możliwość przebywania, pójścia do przodu. Wiecie, ale ona nie tylko była tą, która była wybierała Pana jako pierwsza, ale widzimy tam, że dzięki jej służbie Kościół spotykał się w jej domu. Wiecie, jeśli siostra wybiera życie Kościoła, a to co się dzieje, to Kościół, to dom jest otwarty. Dzisiaj mówimy, że życie Kościoła powinno być życiem w domach, nie? Dlatego tak kluczowe są siostry. Jeśli siostra jest zamknięta na życie Kościoła, Kościół nie będzie się spotykał w tym domu. A jeśli będzie się spotykał, to będzie to bardzo trudne i po jakimś czasie to się skończy. Jeżeli siostry będą otwarte, to nawet jeśli mąż jest chłodny, ja słyszałem takie świadectwo, zresztą byłem, odwiedzaliśmy takich świętych pod Moskwą, siostra wyszła z denominacji adwentystów i ona była otwarta. I myśmy przyjeżdżali tam do nich, odwiedzaliśmy. Mąż na początku był naprawdę daleko, daleko. Ale ona otwierała swój dom. Przyjeżdżali tam święci i uświęcali ten dom. Uświęcali ten dom. I Pan się mógł przebić po prostu. Pan mógł zyskać coś więcej w tej rodzinie. Ale jeśli żona, a siostra jest zamknięta, nie ma takiej możliwości. Także to pokazuje też funkcję sióstr w życiu Kościoła. I ona była też tą, która nadstawiała karku za Pana. Widzimy następne docenienie. Święci, nie będę głęboko wchodził we wszystkie te rzeczy, które są tutaj, ale warto je sobie zagłębić w słowo. Szczególnie, że w niektórych tych punktach mamy możliwość zobaczenia czegoś więcej w przypisach też teraz. Chwała Panu za przypisy i wersje zyskiwania. Wiecie, w tym prospekcie są jeszcze dwa punkty. Darek je trochę dotknął. Darek dotknął do tego jednego punktu. Wiecie, no chcemy być jakby szczerzy i nie wiem, na ile to będzie pomocne, czy nie, ale w tym wszystkim podążaniu za Panem, by być takimi siostrami, które usługują w życiu Kościoła, no komuś się to nie podoba, szatanowi się to nie podoba. Wiecie, i w tych materiałach są podane przynajmniej dwa przykłady, w jaki sposób szatan próbuje coś uczynić. Jedną z rzeczy, to o czym Darek w pewnym sensie tego dotknął, myślę, że to samo chodziło o brzemię. Wiecie, pamiętacie Syntychię i Ewodię w liście do Filipian? Paweł do nich powiedział co? Upominam was. Myślcie jedno i to samo. Bądźcie jednej myśli, tak? Czy myślcie to samo? Nie wiem, jak jest u nas starsze tłumaczenie. Abyście byli jedno w Panu. Słuchajcie, ale nie wiem, czy zauważyliście tam, jak jest powiedziane. A no, ktoś może otworzyć w międzyczasie Filipian 2:3. Filipian 2:3. To możecie przeczytać?
Nie czyńcie nic.
Przepraszam, Filipian 4, 2, 3. Rozdział 4, wersety 2, 3.
Upominam Ewodię i upominam Syntychę, aby był jednomyślny w Panu.
I trzeci?
Proszę także i Ciebie, wierny mi towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną pracują wespół z Klementem i z tymi współpracownikami moją, których imiona są w Księdze Żywota.
Zapomnijmy najpierw o tym pierwszym wesecie, o upomnieniu. I przeczytajmy ten drugi, jeszcze raz.
Proszę także i Ciebie, wierny mój towarzyszu, zajmij się nimi, wszak one dla Ewangelii razem ze mną walczyły wespół z Klemensem i z innymi współpracownikami moimi, których imiona są w Księdze Żywota.
Pacie. One walczyły. A w przepisie jest powiedziane, że ta walka to jest tak jakby zapaśnicy walczą. To były dwie siostry, które walczyły dla Pana. Słuchajcie, one kładły swoje życie dla Pana, dla Ewangelii. Imiona są zapisane, tak? W Księdze Żywota. Ale coś się wydarzyło. Wyobrażacie sobie, takie siostry dla Pana, razem z apostołem walczyły. To może być nasze doświadczenie. Możemy być ludźmi, którzy mają doświadczenie bycia absolutnymi dla Pana. Kładzenia całego swojego życia. Słuchajcie, wiecie, jak tak się popatrzy na siebie, każdy z nas zapłacił tak ogromną cenę. Naprawdę. Nasi znajomi, rodzice, rodzina, stracenie twarzy, stracone kariery, plany życiowe, różne rzeczy. Nie wiem, co dotyczy każdego. Ale to wszystko stracie. Ty wiesz, dlaczego? Bo w pewnym momencie zobaczyliśmy coś. Poszliśmy za czymś, nie? I w pewnym momencie możemy być w takiej samej sytuacji. To wszystko zapłaciliśmy tak wielką cenę i siedzimy na spotkaniu obok siostry, obok brata i powiem, nigdy w życiu się do mnie nie odezwę. I ta cała cena, którąśmy zapłacili, po prostu... I Paweł mówi dokładnie do takich sióstr. To jest prawdziwa sytuacja. Jest to możliwe, święci, że ktoś zapłacił tak wysoką cenę. Zapłacił swoim życiem. Walczył jak zapaśnik dla Pana, a z przeciwnościami, które są w świecie, a jeśli chodzi o Ewodię i Syntychę, nie mogą być jedno. Dlaczego nie mogą być jedno? Musimy się z tego nawrócić, święci. Musimy po prostu przyjść do Pana i powiedzieć: Panie, po prostu bądź miłością, bądź zbawieniem dla mnie. A Pan to widział. To jest kwestia tego, że nie jesteśmy jednomyślni z Panem. I Pan musi się temu sprawić. W tym konspekcie jest jeszcze jedna rzecz powiedziana w punkcie A1. Nie chcę za bardzo tego dotykać, siostry same możecie modlitwo czytać ten fragment. Tam jest powiedziane, że a jednocześnie uczą się także być bezczynne, chodząc od domu do domu. I nie tylko są bezczynne, lecz także plotkują i zajmują się cudzymi sprawami, mówiąc to, czego nie powinny. Siostry, po prostu mam taką prośbę. Po prostu modlitwo czytajcie ten werset. Amen. Siostry, to co chciałem powiedzieć, to to, że jak zobaczymy to, ten cały fragment, to zobaczymy, że jeżeli siostry nie funkcjonują w odpowiedni sposób w życiu Kościoła, jeśli nie uciekają od tych napadek wroga, od tych dwóch przypadkach, być może jeszcze innych, po prostu życie Kościoła nie będzie chwalebne. Nie będzie zapachów Pana, nie będzie słodyczy Pana. Po prostu tego nie będzie. Po prostu siostry potrzebujemy tego. Już jesteśmy poza czasem, ale chciałbym dotknąć jednak mimo wszystko troszeczkę tego poselstwa, które jest w tym. Myślę, że konspekt dużo mówi. Następny, czyli kochające matki w życiu Kościoła. Dawid już tego trochę dotknął też, tak mi się wydaje. Może nawet na pewno. Jak zobaczycie tam w tym konspekcie, jest mowa o tym, że nacisk w rozdziale 16 listu do Rzymian, bo mówimy cały czas o tym samym rozdziale, położony jest na siostrach, a nie na braciach. Prawda? Ale w jakim sensie też to jest położony ten nacisk? Widzimy, że musimy zobaczyć, że kiedy przyszliśmy do życia Kościoła, dzisiaj rozmawiałem z jedną siostrą tutaj w czasie przerwy i rozmawialiśmy o tym, że czasem mówimy do siebie bracie, siostro, nie? I co się z tym kryje? Co się za tym kryje? To tak jakbyśmy mówili pan, pani, tam coś tam, nie? Pani taka, pani taki. Czy naprawdę, kiedy mówimy siostra X, to myślimy siostra? Czy mówimy tak naprawdę wewnątrz, mówimy koleżanka, nie? Z pracy. Nie? To jest moja koleżanka z pracy. No, to jest moja siostra. Właśnie, z życia Kościoła. Słuchajcie, w Nowym Testamencie jest kilka obrazów, które pokazują, że musimy zobaczyć, co się wydarzyło z nami, kiedy przyjęliśmy Boże życie, a narodziliśmy się z Boga. Kiedy narodziliśmy się fizycznie, weszliśmy do rodziny fizycznej. Święci, kiedy przyjęliśmy Chrystusa, narodziliśmy się do nowej rodziny. Mamy rodzinę. Czy tego chcemy, czy nie chcemy? Mamy rodzinę. A każdy, kto się narodził z Boga, jest w rzeczywistości naszym bratem, siostrą, matką, córką, dziadkiem. I widzimy tę relację w Nowym Testamencie. A wiecie, kiedy Pan Jezus był na krzyżu, to co mówiliśmy, stały tam kobiety. Między innymi stała matka Jezusa. I mówię, nie chcę was zamieszać, ale już prawie mam jasność w słowie, choć muszę jeszcze postudiować. Stała tam druga siostra, która była siostrą Marii. To była Salome. I ona była żoną Zebedeusza, chyba tak? Nie wiem. W każdym razie, z tego, co ja wyczytałem przynajmniej, to ta siostra Salome była matką Jana. Nie. Ewangelisty. Jana Ewangelisty. I ten Jan, uczeń, proszę? Ja nosiciela była Elżbieta, a ta była sama. Mówicie, musimy tam ten, bo ja już mam prawie jasność, ale nie chciałbym was błotować. Ale wiecie, to było dla mnie niesamowite. Bo wybaczcie sobie obraz. Stoi Maria, matka Jezusa. Stoi Maria, matka Jana. I stoi Jan. No tak. Rozumiecie sytuację? I Pan Jezus z krzyża przed swoją śmiercią mówi: Matko, to jest syn w obecności fizycznej matki. Synu, to jest matka twoja w obecności fizycznej matki. A co to pokazuje? Po pierwsze pokazuje, że kiedy wpatrujemy się w śmierć Pana i doświadczamy Jego zmartwychwstania, następuje to, o czym mówimy. Po prostu mamy inne życie. Wpatrując się w krzyż Pana, przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela. Wiecie, to nie było... Wiecie, ta... Ja zawsze myślałem, że to jest taka... Że to jest taki... Że to jest przenośnia, że to jest taki element, wiecie, troski o matkę, takiego docenienia matki, zatroszczenia się, zanim umrę, żeby ktoś się zajął moją matką, bo nie będzie miał kto się nią zająć, nie? Ale tu jest głębsza myśl. Być może ta też jest tutaj. Ale tu jest głębsza myśl. Ona pokazuje, że w momencie, kiedy Chrystus umarł i zmartwychwstał, a matka Jezusa stała się matką Jana. W rzeczywistości, w życiu. To jest tajemnica, ale to jest rzeczywistość. I w tym obrazie ono pokazuje, że te relacje, które Jan miał ze swoją matką, są, nie mówię, że nieważne, ale są inne i są mniej istotne niż te, które miał w duchowej relacji życia. I wiecie, to potwierdza to, co apostołowie mówią w Nowym Testamencie. Pamiętacie, też nie chcę tego za długo opowiadać, możecie zobaczyć w konspektach, ale w punkcie A między innymi jest powiedziane, że kiedy Paweł mówi o pozdrowieniu, pozdrawia Rufusa, on mówi tak: pozdrów Rufusa, wybranego w Panu, oraz matkę jego i moją. Wiecie, nie mamy żadnego zapisu odnośnie Pawła, odnośnie tego, że no mamy taką koncepcję, że Paweł był sam, prawda? Nie miał żony, przynajmniej takie zrozumienie jest w słowie, i był sam, prawda? Ale to dotyczy jego fizycznej strony. Natomiast jeśli chodzi o duchową rzeczywistość, to Paweł miał i matkę, i synów. Kiedy zobaczymy w drugim punkcie, jest mowa o tym, Paweł nazywał Tymoteusza i Tytusa swoimi własnymi synami. Wiecie? Ale nie tylko Paweł. Piotr miał swojego syna też. Co prawda wiemy, że on był w związku, ponieważ jego teściowa, tak? Teściowa była chora i była tam gdzieś w pewnym momencie uzdrowiona. Ale nie wiemy nic na temat jego dzieci fizycznych. Być może miał, być może nie miał, nie wiem. Ale wiemy, że miał syna i ten syn miał na imię Marek. To pokazuje, że święci, to jest rzeczywistość. Kiedy narodziliśmy się z Boga, narodziliśmy się w nowej rodzinie i mamy prawdziwe relacje z innymi i powinniśmy te relacje odkrywać i ich doświadczać. Wiecie, i to, o czym, to co jest sekretem w tym konspekcie, dla mnie osobiście, co było dla mnie zaopatrzeniem, to, że musimy praktykować takie życie Kościoła. Wiecie, musimy praktykować życie w Kościoła jako prawdziwe rodziny. Wiecie, są takie różne grupy, które tak próbują tak podbudzić to, nie? Wiecie, rodzina, ale musimy to święcie zobaczyć. To znaczy, nie wiem na ile mamy taką wizję, że kiedy patrzymy na siostrę, czy na brata, widzimy naprawdę brata i siostrę, nie? Że jest prawdziwą siostrą. Musimy mieć takie doświadczenie. Ale powiem szczerze, święci, jak zobaczymy na ten przykład Pawła i Piotra, to nie tylko musimy być tylko braćmi i siostrami. My potrzebujemy matek w życiu Kościoła. My potrzebujemy synów w życiu Kościoła. Ja powiem szczerze, w tej roszulce było napisane, że rzadko kto mówi do kogoś matko w życiu Kościoła. A dzisiaj nawet na tej społeczności ktoś mówił odnośnie była matki, że ktoś był Asia składała świadectwo, że sobie Kamila pisała mama numer jeden. Wiecie, to doświadczyła być może czegoś, nie? Na pewno doświadczyła czegoś, że ktoś był dla niej matką w życiu Kościoła. Nie? Ja też słyszałem, w pewnym momencie ktoś dzielił się i mówi tak, to jest moja matka. Wiecie, i nie chodzi o to, żebyśmy teraz zrobili ruch, w którym nagle będziemy sobie mówić, pani matko, pani ojcze. Ale święci, po prostu musimy być w Bożej rodzinie. To znaczy, że każda siostra powinna mieć duchowe dzieci w życiu Kościoła. Powinna troszczyć się o kogoś w życiu Kościoła. Ktoś powinna wiedzieć, że Tymoteusz, że Tytus, tak, jest moim synem. Wiecie, ja powiem szczerze, nie wiem, czy ja mam takie doświadczenie. Myślę, że nie mam takiego doświadczenia. Że mógł powiedzieć o kogoś, to jest mój syn. Wiecie, czasem to się może obrazić, jak ktoś podejdzie do tego i mówi, to jest mój syn. Ale święci, my powinniśmy mieć synów. Powinniśmy mieć córki w Panu. Bo to jest dla nas zbawienie. To jest nasza funkcja w życiu Kościoła, żeby mieć synów. Musimy być matkami. Wiecie, młodsze siostry, które mają już dzieci, potrzebują też matek. A wiecie, tam kiedy jest powiedziane o tym, że Tymoteusz był taką osobą, którą Pan mógł użyć. Dlaczego mógł użyć? Ponieważ była babka, która miała wiarę. Zawsze mylę. Loida? Co była? Elnike była babka, tak? I ona wlała tą miłość do Boga, tą wiarę w swoją córkę Lois, tak? Lois, tak. I ona wlała to w Tymoteusza, w którym ta wiara zamieszkała. Dlaczego? Dlatego, że była duchowa więź między nimi. Chociaż oni byli fizycznie byli rodziną, ale widać, że ta więź nie była tylko fizyczna, ona była duchową więzią. I my, święci, potrzebujemy dzisiaj w życiu Kościoła wielu sióstr, które będą miały duchowe dzieci. Wiecie, czasem to nie chodzi o to, żeby nas kogoś pogrążyć czy obnażyć, ale kiedy patrzymy na nasze dzieci fizyczne, wiemy, że to są nasze dzieci. Mamy jakieś uczucie. A kiedy patrzymy na dzieci świętych, czy mamy takie uczucie, że to są nasze dzieci? W tym sensie, umowa w tym zasadzie. Powinniśmy mieć, święci, taką myśl. Potrzebujemy takiej funkcji sióstr. Potrzebujemy wielu sióstr, które będą matkami w życiu Kościoła. Wiecie, jest coś szczególnego. Wiecie, życie Kościoła zaczęło się od siostry w Polsce. Nie była jedna siostra, która czegoś dotknęła. Brat Lee został zbawiony przez głoszenie przez siostrę. Brat Lee był zbawiony przez głoszenie siostry. Brat Lee był wydoskonalony przez następną siostrę. Dlaczego? Dlatego, że były te, które wylały swoje życie. Wiecie, Margaret Barber, siostra, która troszczyła się o Watchmana, po prostu wylała dla niego kawał swojego życia. I niewielu tak przyniosła do Pana, ale dzięki temu, że była taka siostra, która troszczyła się o konkretnego brata, Pan mógł uzyskać taki skarb. Święci, jeśli poświęcimy się na to, żeby troszczyć się o jednego brata w życiu Kościoła, a po prostu to będzie dla nas korona chwały w przyszłości. Ja kiedyś się dzieliłem chyba w domu, nie będę mówił konkretnie, ale na przykład mam na myśli jednego brata w życiu Kościoła, który jest wyłącznie dlatego, że była kiedyś siostra, którą ja mam przynajmniej taki wewnętrzny problem, która po prostu niosła go cały czas. Albo było więcej takich siostr, ale przynajmniej o jednej wiem. Wiecie, zachował się w życiu Kościoła tylko dlatego, że był ktoś, kto był jego matką w duchowym sensie. Wiecie, tutaj mowa jest o tym, że Paweł mówi, pozdrów matkę jego i moją. Paweł potrzebował matkę. Wiecie, bracia, w czasie, my siedzimy czasem, wiecie, tutaj ze strachem, co powiedzieć i tak dalej. Po prostu bracia, którzy przemawiają, potrzebują sióstr, które będą ich wspierały. Które będą matkami czasem, naprawdę. Znaczy, bracia, którzy niosą odpowiedzialność w kościołach, naprawdę czasem to jest tak, się wydaje, wiecie, no, my widzimy z tej strony, że coś zrobili nie tak, nie? Ale to jest, nie jest tak. Codzienność nie jest taka. Jest wiele spraw, wiele problemów, wiele różnych rzeczy. I wiecie, no czasem ci bracia mówią, nie mówimy o nas, ale mówimy o braciach, z którymi my mamy społeczność i my przychodzimy, my wiemy, ile myśmy im zrzucili na nich, nie? I po prostu potrzebują, żeby był ktoś dla nich matką. Ktoś, kto się zatroszczy o nich jako o syna, nie? W duchowej rzeczywistości. Także święci, nie mam za bardzo już czasu, już tak przekroczyliśmy całkowicie czas z dzieleniem, kolacja już jest, ale to, co chciałem jakoś zakończyć być może, to że ten piąty punkt mówi coś takiego. Do momentu, kiedy nie zobaczymy prawdziwie usługujących sióstr i wielu matek, nasze życie Kościoła nie będzie praktyczne. Nie osiągnie szczytowego poziomu. 70% budowania praktycznego życia Kościoła zależy od sióstr. To jest coś, co musicie siostry też przynieść przed Panem. To nie chodzi o następny obowiązek, to nie chodzi o jakiś ciężar, który mamy. Chcemy nałożyć jako bracia, żebyśmy sobie teraz osiedli się w fotelach i teraz siostry będą żyły. Tylko musimy zobaczyć w świetle Pana, że są potężne obszary w życiu Kościoła, których bracia nie są w stanie zatroszyć. Szczególnie jeśli chodzi o troskę o dzieci, o młodzież, o troskę o braci, o nowe kontakty. I to, co Darek powiedział, na tym bym zakończył. Być może Pan będzie chciał błogosławić nam. Oby tak było, wierzymy w to. Ale jeśli nasze życie Kościoła nie będzie miało matek, babć w życiu Kościoła, to ci ludzie, którzy przyjdą, nie ostaną się. Wiecie, bracia w życiu Kościoła też powinni być pasterzami, też powinni się troszczyć. Ale po pierwsze jest nas, zazwyczaj jest nas mniej, a po drugie naprawdę, to w jaki jest życie Kościoła, to w jaki sposób ona może przyjąć w domu, w jaki sposób się zatroszczyć, to jest funkcja sióstr. Także siostry, przynieśmy to do Pana, żeby zobaczyć, jak bardzo Pan potrzebuje waszej funkcji w życiu Kościoła. W kochaniu Go, w zradzaniu Go w innych, w przyjmowaniu, w troszczeniu się o innych i tak dalej, i tak dalej. Chwała Panu Świętemu.